Lekcja ósma. 23 maja. Stworzenie. Księga Rodzaju jako fundament, część pierwsza. Sobota, po południu, 16 maja. Tekst pamięciowy. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Ewangelia Jana 1:1-4. Pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju mają fundamentalne znaczenie dla całego Pisma Świętego. Najważniejsze nauki czy doktryny biblijne mają swoje źródło w tych rozdziałach. Znajdujemy tu wzmiankę o naturze Boga działającego zgodnie jako Ojciec, Syn i Duch Święty w celu stworzenia świata i wszystkiego, co jest na nim, ze szczytowym dokonaniem w postaci stworzenia ludzkości. Księga Rodzaju informuje nas o sobocie, pochodzeniu zła, zobacz trzeci rozdział Księgi Rodzaju, Mesjaszu i planie odkupienia. Ogólnoświatowym potopie, zobacz szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty rozdział Księgi Rodzaju, przymierzu oraz pomieszaniu języków i rozproszeniu ludów, a także zapoznaje z genealogiami, które stanowią ramę biblijnej chronologii od stworzenia świata do Abrahama. Również nasza wiedza o mocy słowa wypowiedzianego przez Boga, naturze ludzi, charakterze Boga, małżeństwie mężczyzny z kobietą, zarządzaniu ziemią i jej zasobami oraz obiecanej nadziei nowego stworzenia są oparte na tych pierwszych rozdziałach, które będziemy studiować w tym i przyszłym tygodniu. Niedziela, 17 maja. Na początku. Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 1:1. Jakie głębokie prawdy zostały objawione w tym wersecie. Pierwsza Księga Mojżeszowa 1:1. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Biblia zaczyna się jednymi z najwznioślejszych i najgłębszych słów, słów prostych, ale jednocześnie zawierających niezmierzoną głębię, gdy uważnie się je studiuje. I rzeczywiście, najważniejsze filozoficzne pytanie o to, kim jesteśmy, dlaczego istniejemy i jak się tu znaleźliśmy, znajdują odpowiedź w tym pierwszym zdaniu Biblii. Istniejemy, ponieważ Bóg stworzył nas w określonym czasie w przeszłości. Nie wyewoluowaliśmy z czegoś ani nie powstaliśmy przypadkiem, bez ostatecznego celu i bez zaplanowanego kierunku rozwoju, jak uczy obecnie powszechnie przyjęty naukowy model pochodzenia świata. Darwinowski ewolucjonizm jest przeciwieństwem Pisma Świętego pod każdym względem, a podejmowane przez niektórych ludzi próby pogodzenia go z Biblią sprawiają, że chrześcijanie jawią się niewierzącym jako ludzie o poglądach pozbawionych logiki. Zostaliśmy stworzeni przez Boga w określonym czasie, na początku. To musi oznaczać, że Bóg istniał przed tym początkiem. To znaczy, że Bóg istniał przed stworzeniem czasu wyrażonym w cyklu dobowym jako wieczór i poranek, jak również w miesiącach i latach wyznaczanych przez księżyc i słońce. Ten absolutny początek znajduje odzwierciedlenie i wsparcie w innych fragmentach tekstu biblijnego, które upewniają nas o naturze i środkach stwórczego dzieła. Przeczytaj Ewangelia Jana 1:1-3 oraz List do Hebrajczyków 1:1-2. Kto był sprawcą stworzenia? Pomyśl, że ten, który nas stworzył, umarł także za nas na krzyżu. Ewangelia Jana 1:1-3. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. List do Hebrajczyków 1:1-2. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Biblia uczy, że to Jezus dokonał stworzenia. Czytamy, że wszystko przez nie, Słowo, powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Ewangelia Jana 1:3. Bóg przez Jezusa wszechświat stworzył. List do Hebrajczyków 1:2. Ponieważ wszystko pochodzi od Jezusa, stworzone zostało przez Niego na początku, możemy mieć nadzieję, że ostatecznie dokończy On tego, co rozpoczął, gdyż jest Alfą i Omegą oraz pierwszym i ostatnim. Zobacz objawienie Jana 1:8. Biblia tysiąclecia. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący. Objawienie Jana 22, 13. Biblia Tysiąclecia. Jam Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Co dla ciebie znaczy to, że zostałeś stworzony przez Boga? Wyobraź sobie, jak czułbyś się, gdybyś w to nie wierzył. O ile inaczej postrzegałbyś siebie i innych ludzi. Dlaczego? Poniedziałek, 18 maja. Dni stworzenia. W ostatnich latach zarysował się trend, by postrzegać tydzień stworzenia jako niedosłowny, jako przenośnie, przypowieść czy nawet mit. Jest to pokłosie teorii ewolucji, która zakłada długie okresy rozwoju życia na naszej planecie. Czego Biblia uczy w tej kwestii? Dlaczego dni stworzenia w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju należy rozumieć jako dosłowne, a nie symboliczne? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 1:3-5 oraz druga Księga Mojżeszowa 20:8-11. Jak słowo dzień zostało użyte w tych kontekstach? Pierwsza Księga Mojżeszowa 1:3-5. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek dzień pierwszy. Druga Księga Mojżeszowa 20:8-11. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Hebrajskie słowo jom jest używane konsekwentnie w opisie stworzenia i oznacza dosłowny dzień, dobę. Nic w opisie stworzenia w Księdze Rodzaju nie wskazuje na to, by autor księgi miał na myśli cokolwiek innego niż rzeczywisty dzień, jak rozumiemy obecnie pojedynczy dzień czy dobę. Nawet pewni bibliści, którzy nie wierzą, że były to dosłowne dni, przyznają, że autor Księgi Rodzaju miał na myśli dosłowne dni. Rzeczą ciekawą jest to, że to sam Bóg wprowadził nazwę pierwszej jednostki czasu. Jom, czyli dzień, został zdefiniowany następującym wyrażeniem. I nastał wieczór, i nastał poranek, pierwsza Księga Mojżeszowa 1:5-8 i tak dalej. Słowo jom zostało użyte w liczbie pojedynczej, a nie mnogiej, a zatem oznacza pojedynczy dzień. Tak więc 7 dni stworzenia należy rozumieć jako kompletną jednostkę czasu oznaczoną najpierw hebrajskim liczebnikiem głównym, echad, 1, a potem liczebnikami porządkowymi, 2, 3, 4 i tak dalej. Ten wzorzec wskazuje następstwo kolejnych dni zwieńczonych 7 dniem. W sposobie użycia tego słowa ani w narracji biblijnej nic nie wskazuje na to, by owe dni były rozdzielone jakimiś okresami. Tak więc 7 dni stworzenia to po prostu 7 24-godzinnych dni, jakie znamy obecnie. Ponadto pisząc własnym palcem czwarte przykazanie dekalogu, Bóg potraktował dni stworzenia jako dosłowne, wskazując, że podstawą odpoczynku w dniu sobotnim był fakt, iż pierwsza sobota była dosłownym 7 dniem tygodnia stworzenia. Opis stworzenia w Księdze Rodzaju nie jest jedynym takim biblijnym opisem. Mamy także zapowiedź ponownego stworzenia, odrodzenia, odtworzenia, rekonstrukcji, podczas powtórnego przyjścia Jezusa, gdy Bóg przemieni śmiertelność w nieśmiertelność, w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej. Pierwszy list do Koryntian 15:52. Skoro Bóg może w jednej chwili ponownie stworzyć człowieka, dlaczego miałby się posłużyć miliardami lat przy pierwotnym stworzeniu, jak twierdzą zwolennicy teistycznego ewolucjonizmu? Wtorek, 19 maja. Sobota i stworzenie. Obecnie 7 dzień tygodnia, sobota, jest powszechnie lekceważony zarówno przez zeświecone społeczeństwo, jak i wspólnoty religijne. Fakt ten jest widoczny w systemie pracy globalnych korporacji. W próbie zmiany kalendarza w wielu krajach Europy przedstawiającego poniedziałek jako pierwszy dzień tygodnia, a niedzielę jako siódmy dzień, jak również w jednej z encyklik papieskich dotyczącej zmian klimatycznych, nazywającej siódmy dzień tygodnia, sobotę, żydowskim szabatem i zachęcającej świat do świętowania dnia odpoczynku w celu zmniejszenia globalnego ocieplenia. Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 2:1-3, druga Księga Mojżeszowa 20:8-11, Ewangelia Marka 2:27, Objawienie Jana 14:7. Jak zrozumienie tygodnia stworzenia wiąże się z czwartym przykazaniem dekalogu? Jak wiąże się to z poselstwem trzech aniołów? Pierwsza Księga Mojżeszowa 2:1-3. Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Druga Księga Mojżeszowa 20:8-11. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Ewangelia Marka 2:27. Ponadto rzekł im, sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. W Biblii czytamy, i ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił. Pierwsza Księga Mojżeszowa 2:2. Bóg, odpocząwszy siódmego dnia, uświęcił ten dzień i odłączył go jako dzień odpoczynku dla człowieka. Dlatego Jezus mógł powiedzieć, to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Ewangelia Marka 2:27. Biblia Tysiąclecia. Jezus mógł złożyć takie autorytatywne oświadczenie, gdyż to On ustanowił dzień sobotni jako wieczne znaki i pieczęć przymierza Boga z Jego ludem. Odpoczynek sobotni jest przeznaczony nie tylko dla Hebrajczyków, ale i dla całej ludzkości. Księga Rodzaju wskazuje 3 dokonania Jezusa po tym, jak ustanowił On dzień sobotni. Po pierwsze odpoczął, dając nam boski przykład, iż pragnie odpoczywać wraz z nami. Po drugie pobłogosławił siódmy dzień. Owszem, w opisie stworzenia również zwierzęta zostały pobłogosławione, a także Adam i Ewa zostali pobłogosławieni, ale jedynym dniem szczególnie pobłogosławionym jest siódmy dzień. Po trzecie Bóg poświęcił go, czyli uczynił go świętym. Biblia Tysiąclecia. Żaden inny dzień w Biblii nie został tak potrójnie wyróżniony. Te 3 dokonania zostały powtórzone w 4 przykazaniu, gdy Bóg napisał je własnym palcem, wskazując na stworzenie jako podstawę, na której ustanowiony został odpoczynek. Porównanie Objawienie Jana 14:7 z druga Księga Mojżeszowa 20:11 wskazują na to, że przykazanie sobotnie jest podstawą oddawania czci Stwórcy. Jak to wyraźne powiązanie z sobotą łączy ten dzień z wydarzeniami czasów końca? Objawienie Jana 14:7. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Druga Księga Mojżeszowa 20:11. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Środa, 20 maja. Stworzenie i małżeństwo. W ostatnim 10-leciu zaszły istotne zmiany w sposobie, w jaki społeczeństwo i władze państwowe definiują małżeństwo. Wiele krajów świata zaakceptowało tak zwane małżeństwa homoseksualne, zmieniając dotychczasowe prawo chroniące strukturę rodzinną, w której centrum znajdował się jeden mężczyzna i jedna kobieta. Jest to zmiana bezprecedensowa pod wieloma względami i budząca nowe pytania o instytucję małżeństwa, Związek Kościoła z państwem oraz świętość małżeństwa i rodziny zdefiniowaną w Piśmie Świętym. Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 1, 26 28, pierwsza Księga Mojżeszowa 2, 18, 21-24. Czego te wersety uczą nas o Bożym ideale małżeństwa? Pierwsza Księga Mojżeszowa 1, 26-28. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Pierwsza Księga Mojżeszowa 2, 18, 21-22. Potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Szóstego dnia nastąpiło zwieńczenie Bożego dzieła stworzenia, stworzenie ludzkości. To fascynujące, że w odniesieniu do Boga w pierwsza Księga Mojżeszowa 1, 26 użyta została liczba mnoga, uczyńmy człowieka na obraz nasz. Wszystkie osoby trójjedynego bóstwa we wzajemnej więzi miłości powołały do istnienia ze swojego ustanowienia ludzką więź małżeńską tu na ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Pierwsza Księga Mojżeszowa 1, 27. Wtedy Adam oświadczył, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego, i nazwał ją mężatką. Pierwsza Księga Mojżeszowa 2, 23. Małżeństwo wymaga, by opuścił mąż ojca swego i matkę swoją i złączył się z żoną swoją, by stali się jednym ciałem. Pierwsza Księga Mojżeszowa 2, 24. Pismo Święte jednoznacznie mówi, że ten związek jest możliwy wyłącznie między jednym mężczyzną i jedną kobietą, z których każde także pochodzi od ojca i matki, również jednego mężczyzny i jednej kobiety. Ta koncepcja została wyjaśniona w poleceniu danym naszym prarodzicom, i błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną. Pierwsza Księga Mojżeszowa 1, 28. W piątym przykazaniu dekalogu czytamy, że dzieci, potomstwo, mają czcić ojca i matkę. Zobacz druga Księga Mojżeszowa 20, 12. Czci ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. Takie więzi nie są możliwe inaczej jak tylko w heteroseksualnym małżeństwie. Przeczytaj słowa Jezusa w Ewangelii Mateusza 19, 3-6. Czego uczą one o naturze i świętości małżeństwa? W świetle tych słów Jezusa, a jednocześnie nie zapominając o miłości Boga do wszystkich ludzi oraz o tym, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, dlaczego powinniśmy zajmować zdecydowane i wierne stanowisko w kwestii biblijnych zasad dotyczących małżeństwa? Ewangelia Mateusza 19, 3-6. I przyszli do niego faryzeusze, kusząc go i mówiąc, czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny? A on, odpowiadając, rzekł, czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem. A takie już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłączy. Czwartek, 21 maja. Stworzenie, upadek i krzyż. Biblia ukazuje nieprzerwane połączenie między doskonałym stworzeniem, upadkiem, obiecanym Mesjaszem i ostatecznym odkupieniem. Te ważne wydarzenia są kamieniami milowymi w historii zbawienia ludzkości. Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 1, 31, pierwsza księga Mojżeszowa 2, 15 do 17, pierwsza księga Mojżeszowa 3, 1 do 7. Co stało się z doskonałym Bożym stworzeniem? Pierwsza księga Mojżeszowa 1, 31. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek dzień szósty. Pierwsza księga Mojżeszowa 2, 15 do 17. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Pierwsza księga Mojżeszowa 3, 1 do 7. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety: na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią. I on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przypaski. Bóg uznał swoje stworzenie za bardzo dobre. Dzieło stworzenia było ukończone. Eden zakwitnął na ziemi. Adam i Ewa mieli dostęp do drzewa życia. Żadna skaza grzechu ani cień śmierci nie psuły harmonii stworzenia. Bóg ostrzegł Adama i Ewę, że jeśli zjedzą owoc z drzewa poznania dobra i zła, z pewnością umrą. Wąż zaczął swój wywód od pytania, a potem zupełnie zaprzeczył temu, co powiedział Bóg: na pewno nie umrzecie. Szatan obiecał Ewie wielką wiedzę i uzyskanie boskiego statusu. Najwyraźniej Ewa w to uwierzyła. Jak Paweł potwierdził natchnione słowa zapisane w pierwsza księga Mojżeszowa 2, 15 do 17? Przeczytaj list do Rzymian 5, 12 i 6, 23. Jak ta prawda ma się do koncepcji teistycznej ewolucji? Pierwsza księga Mojżeszowa 2, 15 do 17? I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. List do Rzymian 5, 12. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przeszła, bo wszyscy zgrzeszyli. List do Rzymian 6, 23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W Piśmie Świętym widzimy, jak późniejsi autorzy ksiąg biblijnych potwierdzają wcześniejsze biblijne stwierdzenia i dodają do nich dodatkowe spostrzeżenia. W 5, 6, 7 i 8 rozdziale listu do Rzymian Paweł pisze o grzechu i pięknie zbawienia. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przeszła. List do Rzymian 5, 12. Jednak ewolucjoniści twierdzą, że śmierć istniała miliony lat przed pojawieniem się ludzkości. Taki pogląd ma poważne konsekwencje dla biblijnej nauki o pochodzeniu grzechu, o ofiarnej śmierci Chrystusa i o planie zbawienia. Jeśli śmierć nie wiąże się z grzechem, to nie może być zapłatą za grzech. List do Rzymian 6, 23. A Chrystus nie miałby powodu, by umrzeć za nasze grzechy. Tak więc stworzenie człowieka, jego upadek i krzyż Chrystusa są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Pierwszy Adam jest związany z ostatnim Adamem. Zobacz pierwszy list do Koryntian 15, 45-47. Tak też napisano: pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe, jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski, drugi człowiek jest z nieba, Wiara w darwinowską ewolucję, nawet jeśli usiłuje się w nią wtłoczyć jakąś koncepcję Boga, burzy fundamenty chrześcijaństwa. Piątek, 22 maja. Do dalszego studium. Nagromadzone dowody, oparte na porównawczych, piśmienniczych, językoznawczych i innych argumentach, są zbieżne na każdym poziomie i prowadzą do jednego wniosku, iż hebrajski termin jom, dzień, w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju oznacza wyłącznie dosłowną 24-godzinną dobę. Autor pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju nie mógł spójniej i pełniej wyrazić pojęcia dosłownego dnia. Największe umysły, jeśli nie są kierowane przez Słowo Boże, błądzą w swoich próbach zbadania powiązań między nauką a objawieniem. Stwórca i jego dzieło są poza ich pojmowaniem, a ponieważ dzieło to nie może zostać objaśnione przy pomocy praw przyrody, ludzie tacy traktują historię biblijną jako niewiarygodną. Pytania do dyskusji. 1. Przeczytaj ponownie powyższy cytat Ellen White. Jak często widzimy przykłady tego, co owa autorka napisała, nawet pośród zdeklarowanych chrześcijan, którzy przedkładają twierdzenia nauki nad prawdę Biblii, sugerując w ten sposób, że Pismo Święte jest dla nich niewiarygodne. 2. Dlaczego nie jest możliwe poważne podejście do Biblii, gdy akceptuje się teistyczny ewolucjonizm? Jeśli znasz chrześcijan wyznających teistyczny ewolucjonizm, zapytaj ich, jak rozumieją krzyż Chrystusa w świetle tego, co Paweł napisał w 5 rozdziale listu do Rzymian o bezpośrednim powiązaniu upadku Adama ze śmiercią i ofiarą Jezusa. Czy są w stanie to wyjaśnić? 3. Jeśli Biblia jest objawieniem Boga, to czy oczy wierzących nie są otwarte na większą rzeczywistość opisaną w Piśmie Świętym? Dlaczego zatem chrześcijanie są nazywani ludźmi ograniczonymi, gdy kierują myśli ku biblijnym prawdom objawionym przez nieskończonego Boga? W gruncie rzeczy ateistyczno-materialistyczny pogląd na świat jest znacznie bardziej zawężony niż światopogląd biblijny. 4. Jako wierzący, wierni Słowu Bożemu, jak możemy pomóc tym, którzy zmagają się z kwestią tożsamości seksualnej? Dlaczego nie wolno nam rzucać kamieniami nawet w tych, którzy jak cudzołożnica dopuszczają się jawnego grzechu?